Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogi księże biskup Janie, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drodzy ojcowie i bracia Paulini na czele z ojcem generałem, droga rodzino i wspólnoto Instytutu Jasnogórskich Ślubów Narodu, Instytutu Prymasowskiego, na czele ze Stanisławą. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i Jego Matce, bracia i siostry łączący się z nami poprzez przekaz słowa i obrazu katolickich rozgłośni i telewizji Trwam. Przeżywamy okres wielkanocny w bliskości tajemnicy w niebo wstąpienia Pańskiego. Chcemy dobrze odczytać, usłyszeć i przeżyć słowa Boże na dzisiejszą Eucharystię, którą dziękujemy Bogu za dar obecności, życia i ewangelicznego zawierzenia świętej pamięci Marii Okońskiej. Dlatego jesteśmy w szatach koloru białego, złotego, wskazującego na chwałę nieba, gdzie zasiada Chrystus po prawicy Ojca i gdzie w domu mieszkań jest bardzo wiele, w domu Ojca. Tajemnica jej przejścia z życia do życia, do domu Ojca, która miała miejsce w domu pamięci prymasa tysiąclecia u stóp Jasnej Góry, dokonała się 6 maja o godzinie 3:35, w którym Kościół to dniu odczytuje Ewangelię świętego Jana w słowach: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To On daje nam siebie, abyśmy mogli osiągnąć prawdziwą i pełną wolność dzieci Boga i posiąść dziedzictwo życia wiecznego. To życie jest ostatecznym darem nieśmiertelnego Boga dla śmiertelnego człowieka. Nikt bowiem z nas, jak zaznaczył święty Paweł w liście do Rzymian, nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana, a On sobą przez zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie zaświadczył, że przyjdzie powtórnie i zabierze nas do siebie, abyśmy i my byli tam, gdzie On jest, w domu Ojca. W świetle tych słów Jezusa głębiej rozumiemy zakończenie Ewangelii świętego Łukasza, który ukazując Jezusa wstępującego do nieba podkreśla: podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Papież Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu bardzo obrazowo zaznaczy: Jezus rozstaje się, błogosławiąc. Odchodzi i z tym błogosławieństwem pozostaje. Jego ręce są nadal wyciągnięte nad tym światem. Te ręce Chrystusa są jakby chroniących nas dachem. Są one jednak równocześnie gestem otwarcia, który rozrywa świat, ażeby weszło do niego niebo i mogło w nim stać się obecnością. Jest to nieprzemijający dowód naszej chrześcijańskiej nadziei i radości, że Chrystus odchodząc został z nami. Tak jak teraz jest z nami i unosi nad nami swoje ręce, błogosławiąc nas. I w tym kluczu wiary odnajdujemy sens naszej dziękczynnej modlitwy za dar osoby świętej pamięci Marii, i kształt jej życia oddanego Chrystusowi i samemu Bogu przez Maryję. Per Maryam omnia soli Deo. W tym zawołaniu streściła ona siebie i całe swoje życie. Nie dziwimy się, że w swoich wspomnieniach od lat 1920 roku do 1948 bardzo często wyznaje, to jest swoiste credo, miałam wprost dotykalne poczucie obecności Boga i czułej opieki Matki Najświętszej. Doświadczałam na sobie ewangelicznej rady Chrystusa o pomocy Ducha Świętego do odpowiedniej chwili. Matka Najświętsza była mi w więzieniu wielką pomocą. Czułam ją tak blisko, tak bezpośrednio, tak dotykalnie, jak rzadko kiedy. Dostrzegamy więc, że w jej życiu Bóg, Chrystus, Kościół w Duchu Świętym, jak również Najświętsza Maryja Panna, nie są jakimiś ideałami przeszłości, lecz rzeczywistością Boga żywego, wprost dotykalną. Boga, który jest głównym kodem i horyzontem rozumienia świata i człowieka, życia jednostek i wspólnot. Drodzy bracia i siostry, odczytywane dzisiaj błogosławieństwa Jezusa z kazania na górze rzucają mocne światło na tajemnicę życia świętej pamięci Marii Okońskiej i jej świadectwo oddania samemu Bogu przez Maryję. Z chwilą, gdy człowiek zdecyduje się patrzeć na wszystko z perspektywy Boga i tak też żyć, wchodząc na drogę maryjnego zawierzenia Bogu, wtedy zaczyna żyć według nowych kryteriów, które paradoksalnie przewartościowują ten nasz ludzki świat. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni czystego serca, błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, błogosławieni wprowadzający pokój. W tych błogosławieństwach odbija się oblicze i życie Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. I one stają się nie tylko obietnicami, ale również kryteriami i sprawdzianem naszego życia wiary. Każda droga człowieka mieści w sobie nie tylko przemijanie, ale jest również szansą zatrzymania pewnych zdarzeń, które naznaczone są współpracą z łaską Boga. Dlatego spróbujmy w syntetycznym skrócie ująć niektóre tylko fragmenty życia i drogi świętej pamięci Marii. Przyszła na świat w Warszawie w dniu 16 grudnia 1920 roku wraz z siostrą bliźniaczką Wandzią, której, jak zaznaczyła, prawem naturalnym ustąpiła pierwszeństwa. Zrodziły się z rodziców Jadwigi z domu Korszonowskiej i Ludwika Okońskiego. Ojciec jej zginął jako ochotnik wojny bolszewickiej 16 września 1920 roku, a więc jeszcze przed jej urodzeniem. Jak pisała, z tego przeżycia braku ojca płynęła wielka tęsknota. Nikt, kto tego nie przeżył, nie zrozumie, co to znaczy nie mieć ojca. Może na tym tle bardziej zrozumiała stanie się moja późniejsza więź z księdzem Stefanem Wyszyńskim, z moim po Bogu jedynym ojcem na ziemi. W 1939 roku ukończyła liceum imienia królowej Jadwigi. W czasie okupacji niemieckiej od 1940 roku studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim w tajnych kompletach, a następnie od 1941 roku psychologię i pedagogikę na tajnym Uniwersytecie Poznańskim, zwanym Uniwersytetem Ziem Zachodnich, działającym w Warszawie. Studia łączyła z działalnością apostolską wśród dziewcząt, pragnąc stworzyć ośrodek wychowawczy Miasto Dziewcząt. Pierwsze spotkanie tak zwanej ósemki, dziewcząt oddanych Bogu przez Kościół i przez Maryję, miało miejsce 26 sierpnia 1942 roku, podczas którego, odczytując Ewangelię 8 błogosławieństw, przyjęły je za program życia wewnętrznego. Z wylosowanych karteczek zapisanych tą treścią Ewangelii na Marię przypadło 8 błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Niewątpliwie ważną i opatrznościową datą w jej życiu był dzień 1 listopada 1942 roku, kiedy w Kościele odczytywana jest Ewangelia 8 błogosławieństw. Był to dzień spotkania z księdzem profesorem Stefanem Wyszyńskim w Laskach koło Warszawy, a to spotkanie poprzedziła modlitwa mszy świętej. On jako specjalista w dziedzinie katolickiej nauki społecznej zrozumiał ideę Miasta Dziewcząt i zgodził się być kierownikiem duchowym owej ósemki. W czasie powstania warszawskiego świętej pamięci Maria wraz z Marią Wantowską i Janiną Michalską organizowały modlitwy i wszelką pomoc, podtrzymując ducha mieszkańców stolicy i samych powstańców. Za tę działalność otrzymała w 2009 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie kontynuowała studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nadal prowadziła działalność apostolską wśród dziewcząt, organizując tak zwane ogniska i ogólnopolskie obozy akademickie. To za tę działalność została aresztowana w Lublinie w 1948 roku, a następnie osadzona w więzieniu w Warszawie na Koszykowej przez okres 3 miesięcy. Gdy we wrześniu 1953 roku nastąpiło aresztowanie księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, organizowała tutaj na Jasnej Górze czuwania modlitewne, a od 1954 roku nie opuszczała tego miejsca, modląc się o uwolnienie księdza prymasa i zwycięstwo Matki Bożej w Polsce. W tym czasie stała się też szczególną łączniczką pomiędzy księdzem prymasem a Jasną Górą. W dniu jasnogórskich ślubów narodu 26 sierpnia 1956 roku była jedynym świadkiem modlitwy w Komańczy, gdy ksiądz prymas odczytywał tekst składanych ślubowań. Ona w imieniu Polski i ludu Bożego odpowiadała: Królowo Polski, przyrzekamy. Po uwolnieniu księdza prymasa świętej pamięci Maria oddała się całkowicie pracy nad realizacją programu jasnogórskich ślubów narodu w ramach Wielkiej Nowenny. Było dla nas opatrznościowym znakiem łaski, gdy 26 sierpnia 2012 roku odsłonięto i poświęcono epitafium z tekstem ślubów i podobizną księdza kardynała i jego herbem przed wejściem do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Jej historyczną zasługą jest zebranie i ocalenie od zapomnienia kazań i przemówień sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po jego śmierci która miała miejsce dnia 28 maja 1981 roku, w dniu wniebowstąpienia Pańskiego, zabiegała już o jego proces beatyfikacyjny. Wielką troską otaczała również i modlitwą posługę błogosławionego Jana Pawła II. Tą troską za nim również otaczała przekaz ewangelicznej prawdy Radia Maryja i telewizji Trwam, widząc w tych dziełach kontynuację dziedzictwa maryjnego prymasa tysiąclecia. Drodzy bracia i siostry, zakończmy tę naszą refleksję jej pięknym świadectwem z roku 2005. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był w szpitalu, w napisanym do niego liście zgłosiła swoją gotowość, aby oddać za niego swoje życie. Prosiła Boga, aby on dalej żył, a ona daje w ofierze swoje życie. Ojciec Święty odpisał na list i dodał następujące słowa: całe moje życie w rękach Boga i Matki Najświętszej, do której należymy. Będzie jak ona chce i jaka jest wola Boża. Dziś przed obliczem Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła, wskazującej na Syna, wypowiadamy dziękczynienie za całe jej życie, oddane samemu Bogu, objawionemu w Jezusie Chrystusie przez Maryję. Po Bogu, Chrystusie i Maryi, całe swoje życie i całe swoje serce ofiarowała Polsce. Wierzymy, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Prosi za nami. Amen.